taki temat, przyjęliśmy, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I już tam w tym ogłoszeniu, w tym takim zwiastunie o tej konferencji jest napisane, napisaliśmy, że żyjemy w takim czasie dziwnym, trudnym czasie, naprawdę trudnym czasie. Gdyż powiem wam tak, wiele ludzi chce znaleźć prawdę i trudno im ją znaleźć. Wiele ludzi chce znaleźć Boga, chce znaleźć Jezusa i nieraz mówią do ciebie, a ty nie wiesz, gdzie ich posłać. Naprawdę trudny czas. Bo może jeszcze parędziesiąt lat temu, no nawet na myśl nam nie przyszło, że mogą przyjść takie czasy. Ja żyję w mieście uzdrowiskowym. Cały czas pamiętam, odwiedzali nas różni bracia, siostry, kuracjusze, którzy przyjeżdżali się leczyć. I nie było. A jeśli ktoś się nawracał, jeśli to kogoś dotykało słowo, bo przychodzili też ludzie nieznani, z ciekawości, powiem, mieli odwagę przyjść w obcym mieście, gdzie ich nikt nie zna, mieli odwagę przyjść, co to jest. I wielu z nich było dotkniętych, poruszonych. I wystarczyło się, wiecie, zapytać, z jakiego miasta jesteś, skąd jesteś. I tylko tam na myśl przyszło, ach, tam jest zbór, idź do tego zboru. I nawet nie myślałem o tym, czy tam nie myśleliśmy. Wiecie, idź do tego, tam jest zbór, chwała Bogu, jest tam zbór, idź i możesz to samo mieć. Wiecie, dzisiaj nie jest tak. Dzisiaj naprawdę często stoimy z takim dylematem, posłać go tam? I co on tam zobaczy? I co on tam doświadczy? Naprawdę. I to jest taki czas, no mówię, nie pomyślałbym, że taki czas może przyjść. I tyle zawirowań, tyle fałszywych nauk, to trzeba powiedzieć tak wyraźnie. W kościołach dzisiaj są fałszywe nauki, od A do Z fałszywe. Ale powiem tak, oficjalnie nie mówi się, że to są fałszywe nauki. To jest jakiś kościół, no trochę inny, trochę dziwny. Może, ktoś tak może powiedzieć. A tak naprawdę to jest tak nieraz, że tam jest po prostu fałszywa nauka. To jest to na przykład kościół, którego nauczyciele są zwiedzeni. Że to jest kościół, którego, tak jak tutaj dzisiaj brat czytał, ludzie zaś źli i oszuści. I to nie jest mowa o świecie. Naprawdę, Biblia nie mówi o świecie, o interesach świata. Rozumiecie? Biblia nie mówi o tym, że są dzisiaj tacy, którzy się dorabiają, o nich, to i nie do nich mówi. No są tacy, którzy oszuści są, kłamią, oszukują, kradną, oszukują urzędy skarbowe i dorabiają się. To Biblia o nich nie mówi, to nie po co? To mówi o tych ludziach, którzy mają cokolwiek, czy chcą mieć do czynienia, czy nazywają się ludem Bożym, wierzącymi. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło. Sami błądząc i drugich w błąd wprowadzając. I takie są czasy. Kochani, co robimy, kiedy zabłądzimy? Tak naprawdę, gdyby ktoś was zabłądził, ktoś z was w lesie na przykład? Wiecie, kiedy człowiek zabłądzi w lesie, absolutnie traci orientację. Taki naprawdę takie zabłądzenie to jest absolutna utrata orientacji. On jeszcze 20 minut temu wszystko wiedział. Wiedział, że tam jest jego miejsce, gdzie zostawił samochód czy motor, że tam jest szosa, tamtą stronę. Wiedział absolutnie wszystko, jasno widział. I nagle, kiedy człowiek zabłądzi, jak się wam nie zdarzyło, to lepiej, żeby się wam w lesie to nie zdarzyło. To absolutnie nie wie nic. Nie wie, czy to tam, czy to tam, czy to tam. Że raczej tam, ale idzie, przejdzie 200 metrów, to nie ten nas, to nie ja, tu nigdy nie byłem. I wraca z powrotem, w drugą stronę, wiecie, jest absolutnie zagubiony. Kiedy spotkaliśmy takiego człowieka w lesie widziałem, że jest zabłądzony, bo to widać na grzybach był, ale nic nie miał z tych. Mówi, jeny, gdzie ja chcę iść tam do kołacza, ja mówię, a pan idzie w drugą stronę całkiem. I podwiozłem go sam i mówi, takie grzyby mi się trafiły. A ja mówię, gdzie pan na tej grzyby? Wie pan, zostawiłem to wiadro. Ile? Po dwóch godzinach zostawiłem to wiadro. Co będę z nim chodził? I już go chyba nie znalazł. I mówię, ludzie, w jakim lesie pan zostaje? Myślałem, że znajdę tutaj pełne prawdziwki. Ale nie umiał mi nawet wytłumaczyć, co to za las był. I szedł w całkiem inną stronę. Wiecie, i człowiek, który zabłądzi, to on się pyta. On jak nas zobaczył, to ja widziałem, że on idzie, to jest taka grupa nas była, my byliśmy na zborowym takim pikniku w lesie. I go podwiozłem, później tam wytłumaczyłem mu jeszcze, bo naprawdę odszedł daleko, daleko. No ponad 2 godziny gdzieś szedł i błądził. I człowiek, który zabłądzi, to pyta się. Po prostu pyta się. Jemu zależy na tym, żeby odnaleźć drogę. No to jest normalne, prawda? A tu jest mowa o ludziach, którzy błądzą i nie pytają się o drogę. A innych jeszcze w błąd wprowadzają. Wiecie, to jest straszny stan. Kochani, ale to tak, nie myślmy, bo myślimy się teraz, myślicie teraz o pastorach, o przełożonych, którzy tam błądzą i zbór w błąd wprowadzają, ale jakie to jest niebezpieczne błądzić w ogóle samemu. Na naszych ścieżkach drogi, na naszych ścieżkach życia, w naszej wierze błądzić. Jakie to jest naprawdę i nie pytać się Boga. Błądzić i iść dalej. I powiem, być pewny swego. Być przekonanym, nie dać się przekonać. Ja gdzieś w takich pewnych kręgach, powiem, takich e-mailowych, jakoś, ja na ten krąg się też załapałem, taka dyskusja trwała, rozpętała się, nawet powiem, o nakryciach głowy. I że oczywiście, że nakrycia głowy to jest przeżytek absolutny i to dotyczyło tylko Koryntian, czy Koryntianek. I wiecie, kiedy nawet mówisz jakieś argumenty, nie dadzą się przekonać. Nie chcą się dać przekonać. Błądzą, ale nie chcą się dać przekonać. Absolutnie nie. Wszystko mogą, wszystkie można opcje przyjąć, natomiast nigdy oni już z góry zakładają, że się nie zgodzą na to. Nigdy się, chociażbym się nie wiem, jakie im argumenty przedstawił, nie zgodzą się na to, że to dotyczy wszystkich chrześcijan. Wszystkich wieków. I każdego miejsca, i każdego kraju. Chcą błądzić, tak można powiedzieć. Chcą błądzić. Błądzą i nie pytają się o to, co jest wolą Bożą, żeby naprawić swoją drogę. Wiecie, i tak, i wszystkie argumenty podnoszą, to nie jest czas i pora, ale to jest dziwne. Wszystkie argumenty podnoszą takie, które można podnieść, natomiast najważniejszy argument, który, ze względu na który trzeba nakrywać głowę, najważniejszy argument, no ale to jest taki argument ze względu na anioła, kto to wie, co tam aniołów, no czy aniołowie są na nabożeństwie, czy, nie, no więc to jest naprawdę niewiadoma wielka, wiecie, i najważniejszy, najistotniejszy argument nakrywania głów ze względu na nią, to czego właśnie nie można obronić inaczej, trzeba powiedzieć tylko amen i się zgodzić z tym. To mówią, ale to jest takie, nie tego, i, a wszystkie inne, wiecie, kulturowe, jakieś tam jeszcze sprawy, to będą tak podnosić, tak? Nie chcą się zgodzić. Wiecie, i to są ludzie, którzy brną sami w zło. Ludzie, którzy brną, no jest wiele zła dzisiaj, tak? W kościołach, wiele zła w chrześcijaństwie. Wiele zła, wiele złych rzeczy, gorszących rzeczy, wiele okropnych, smutnych rzeczy. Ale ja się tak, jak kiedy brat czytał to słowo, ludzie zaś źli będą brnąć coraz bardziej w zło. Wiecie, Kościół Chrystusa nie brnie w zło. Tak jakoś Bóg wyraźnie to w sercu dał odczuć. Kościół Jezusa Chrystusa jest święty i jest sprawiedliwy i idzie dobrą drogą. Ale ludzie brną w zło. Są ludzie, którzy coraz więcej dalej brną w zło, nie zważając na to. Ale Kościół nie idzie za nimi. Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół, który jest prowadzony mocą Świętego Ducha, on jest święty, jest czysty, jest zwycięski i będzie do końca. Kościół Jezusa Chrystusa. I ja to zawsze podkreślam. To jest nasza sprawa, kochani. To jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie. Być w Kościele. Przynależeć do tego Kościoła. To jest nasza troska. By przynależeć do Kościoła Jezusa Chrystusa. Do prawdziwego i żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, gdzie głową jest Jezus Chrystus, głową i Panem. To nasza rzecz przynależeć. To my mamy szukać w sobie czegoś, co odstaje od Kościoła Bożego, to my mamy się pytać Pana. To my mamy oczekiwać, że i prosić, aby Duch Święty oczyszczał serce nasze, dawał nam jasność spojrzenia. To my mamy przynależeć, to jest nasze zadanie. Bóg sprawił wszystko. Bóg otworzył drzwi. Bóg zwiózł Królestwo. Przez Jezusa Chrystusa przyszło Królestwo Boże na ten świat. Jezus jest drzwiami i jest otwarty. Prawda? Ale to twoja i moja rzecz wejść przez Jezusa Chrystusa. To twoja i moja rzecz wejść do właściwego Kościoła. Wejść przez właściwą bramę. Wejść przez jedyną bramę, bo jest tylko jedna brama. Chwała Bogu, że Bóg nie mówił, są trzy bramy i jedna jest tylko dobra. I jak, na którą trafisz, to ja nie wiem, twoja rzecz, prawda? Ile by było nieszczęść, że wchodzę przez bramę do Królestwa Bożego, ale niewłaściwa. I okazuje się, na końcu świata, okazuje się, kiedy staję przed Bogiem, Bóg mówi, nie jesteś w kościele moim. Nie byłeś. Ale jak to? Były trzy bramy i weszłem. No ale Jezus mówił, że jedna jest tylko dobra, nie? Ale która? Wiecie, i jaka to jest łaska, że Pan Jezus powiedział o jednej bramie, o wąskiej bramie i mało tego powiedział, ja jestem bramą. Chwała Bogu. Jest jedna brama, nie można się pomylić. Nie można się pomylić. Jeśli ktokolwiek wchodzi innym miejscem, to jest złodziej, zabójca. A jest tylko jedna i tą bramą jest Jezus Chrystus. I sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I tak, w tym czasie trudnym, w tym czasie, gdzie naprawdę nieraz trudno jest znaleźć taką odpowiedź na te wszystkie problemy, które tam gdzieś się pojawiają. Zamiast Pan Bóg dać nam taką jasną wskazówkę, taką wyraźną, taką jak wieża Eiffla, wysoką i wyraźną. To jest właściwy kierunek. To jest to. Znak taki. Takie, no coś namacalne, coś takiego naprawdę dotykalnego, takiego, żeby każdy, naprawdę każdy, i mądry, i niemądry, i prosty, i bardzo skomplikowany, żeby mógł wiedzieć, że to jest właściwe miejsce, to jest właściwa rzecz, że to jest to, czego ja szukam. Że to jest to miejsce właściwe, o które Bóg obrał. To nie ma żadnego z takich namacalnych rzeczy, a on mówi, wiarą będziecie żyć. I my mamy żyć wiarą. My mamy żyć wiarą. A wiara to coś, kto ją zobaczy, kto ją zmierzy, kto ją ogarnie, kto ją przedstawi. Prawda? I w takiej ważnej, najważniejszej rzeczy, zobaczcie, najważniejszej rzeczy naszej przyszłości, naszej wieczności, bo jak źle trafisz, no jak źle wybierzesz, no jak nie w to miejsce pójdziesz, to całą wieczność stracisz. I Bóg stawia wiarę jako coś, co, z czego my żyjemy, czym my poznajemy, czym my widzimy. I popatrzcie, że dzisiaj ludzie, kiedy przychodzą do zborów, ludzie różni, którzy znajdują, którzy szukają, chcą jakieś swoje życie, powiem, ułożyć i szukają na przykład zboru. Są w mieście, gdzie jest nie wiem, 4-5 zborów, duże miasto. I szukają swojego miejsca. Nie wiem, czy zauważyliście, że ludzie najczęściej się pytają o rzeczy mniej istotne, nie pytają się o rzeczy najistotniejsze. Pytają się, co to za kościół, co wierzycie, jak praktykujecie. Tak? A między innymi, czy nakrywacie głowy. O, jak nakrywacie, to idę do innych. Czy wierzycie w Ducha Świętego? Czy wierzycie w dary Ducha Świętego? Pytają się o te rzeczy. Wiecie, nie pytają się o najważniejsze rzeczy. Czy u was uwielbienie jest? Czy nie? Kiedyś do nas jedna taka osoba przyszła z kuracji i zobaczyła, że u nas nie ma uwielbienia. To znaczy, że u nas jest uwielbienie, takie jak my tutaj teraz mamy. Wszyscy śpiewają pieśni, pięknie śpiewają. Wszyscy są poruszeni, to zaskoczeni, żeby taka mała ilość ludzi, a tak śpiewamy. Nawet takie dzieci małe słychać, jak śpiewają na całe gardło. Ale taka jedna przyszła i mówi, a u was nie ma uwielbienia. Jak to, siostra, nie ma uwielbienia? Wszyscy śpiewaliśmy. Nie ma uwielbienia, nie ma grupy, nie ma trzech ludzi na wtedy i nie gra nic na gitarze. Nie ma uwielbienia, u nas to jest uwielbienie. I wiecie, że nie przyszła więcej. Pytają się o to, czy jest uwielbienie, jakie jest uwielbienie, tak? O różne rzeczy, wiecie, a nie pytają się o Jezusa Chrystusa. Nie pytają się, czy tu jest zwiastowany Jezus Chrystus. Wiecie, że to już ludzi nie interesuje? Albo mało interesuje. Czy tu jest zwiastowany Jezus Chrystus? Jak jest zwiastowany? Czy tutaj centrum jest Jezus Chrystus? Czy tutaj ludzi namawia się do Jezusa Chrystusa? Czy tutaj ludzi w tym zborze prowadzi się do Jezusa Chrystusa? Kochani, bo można przeżywać, można mieć wiele, może być rozbudowany zbór, może być rozbudowane nabożeństwo, może być wszystko tak dograne, wiecie, i tak dopasowane, ale kiedy ludzi nie przyprowadzi się do Jezusa, kiedy nie ma takiego czegoś, że w tym zborze z każdego miejsca człowiek jest wzywany do Jezusa Chrystusa. Pastor jest prowadzony do tego, żeby przybliżać się do Jezusa Chrystusa i innym wskazywać na Jezusa Chrystusa. Kiedy nie ma takiej presji, że każde miejsce, z każdego miejsca człowiek jest pobudzany do tego, żeby poznać Jezusa Chrystusa, żeby przybliżyć się do Niego, żeby Go naśladować. Jak Go się pozna, żeby Go naśladować, żeby iść za Nim, żeby Go umiłować ponad życie. To jest właściwy Kościół. Wiecie, ten, który prowadzi ludzi do Chrystusa, gdzie centrum jest Jezus Chrystus, bo On jest centrum, chwała Bogu.
Chwała Bogu.
I to jest piękne, kiedy w naszym życiu Jezus jest centrum naszego życia. Kiedy Jezus jest centrum naszego życia. Ludzie dzisiaj zamienili Jezusa, wiecie, na uwielbienie, na muzykę rockową, na pantomimę, na teatry, na wszystkie różne rzeczy. Zamienili Jezusa, bo On nie jest taki atrakcyjny już. A te rzeczy są atrakcyjne. A te rzeczy widać, są fajne. I może jeszcze tak, te rzeczy można zrobić. Nawet mierny człowiek może zrobić takie rzeczy. Natomiast Jezusa naśladować, to trzeba wyrzeć się. Nie uda się naśladować z moimi zdolnościami. Nie uda się naśladować Jezusa z moją mądrością. Nie uda się Go naśladować z moimi pragnieniami. Nie uda się naśladować Jezusa z moją miłością tego i tego i tego i tego. Żeby naśladować Jezusa Chrystusa, trzeba się wyrzeć siebie. Zrezygnować ze wszystkiego. A wtedy się nauczymy naśladować Jezusa. On nas poprowadzi. On nam da rękę. Poda nam rękę i pójdziemy za Nim. On nas pociągnie. Ale kiedy mamy Jezusa Chrystusa, kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy idziemy za Nim, to jesteśmy szczęśliwi. To wtedy naprawdę wiemy, że jesteśmy w Królestwie Bożym. Niepotrzebne nam są sensacje. Niepotrzebne nam są jakieś nowości. Niepotrzebne nam są nowinki. Jezus Chrystus świeci jak gwiazda. I świeci. Chwała Bogu. To jest gwiazda, która nigdy nie przestanie świecić. Jeśli żyjesz z Jezusem 10 lat, to ci nie przestał świecić, prawda? Albo tak już słabo świeci. A już znasz, jak on świeci. Nie, to nie jest taka gwiazda. To nie jest taka światłość. Im bliżej jej jesteś, im dłużej z nią jesteś, tym bardziej szczęśliwy jesteś. Tym bardziej piękny jest Jezus Chrystus. Tak, bardziej fascynujący jest Jezus Chrystus. I dopiero oczekujemy tego czasu, kiedy będziemy całą wieczność patrzeć na Niego. Całą wieczność przebywać z Nim. Ja wiem, że nie znudzi się nam. Ja wiem, że będziemy w zachwycie całą wieczność. Całą wieczność w zachwycie. Wyobrażacie sobie? Nie wiem, co tam macie takiego, w czym się jeszcze zachwycili. Tak najbardziej, gdybyście pamiętali takie coś, albo przypomnieli sobie coś, co was tak zachwyciło, bo było warto dlatego, żeby się zachwycić. Nie wiem, może jak to była kobieta, to jakieś kwiaty. Może, jak to był chłopak, to jakiś samochód. Nie wiem co. Coś, co was tak zachwyciło. Chodzi mi nie o to, o rzecz, którą się zachwyciło, ale o uczucie zachwytu, prawda? Uczucie zachwytu. Wszystko się gdzieś tam, zachwyt ogarnia nas wszystkich. Cały nasz ser. I aż nam dech zapiera, prawda? I w takim zachwycie będziemy całą wieczność. Kiedy będziemy widzieć Jezusa Chrystusa, On jest taki piękny. Tak, On ma chwałę. On dostał od Boga chwałę, której nawet nieraz wyobrażenia nie ma. Mamy wyobrażenie o chwale Bożej, bo wiele doświadczamy, ale nie mamy nawet, powiem, 1% wyobrażenia tego, jaka jest tam chwała. Jaką On ma chwałę. I będziemy w zachwycie. Tak, to miało być najkrótsze kazanie, ale gdyby mi ktoś chciał pomóc, przez chusteczkę to. Macie jakąś tam? Wiecie, ja wiem, że ja nie mogę usługiwać bez chusteczki, wiecie, bo taki jestem, ale ale zmieniłem spodnie i nie mam. No, a z garniturem zawsze mam, ale tutaj garnitur nie pasuje. Bóg każe nam żyć wiarą. I 11 wiersz, rozdział Hebrajczyków, znacie na pamięć. I on mówi tak. A wiara jest pewnością tego, pierwszy wiersz, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest to, kochani, taka naprawdę w pigułce odpowiedź, dlaczego Bóg każe, czy zaplanował, czy tak przewidział, że sprawiedliwy będzie żył z wiary. Nie z dotknięcia, nie z wizji, nie nawet ze snów, nie nawet z proroctw, nie nawet z czegokolwiek innego, takiego bardziej, ale będzie żył z wiary. Bo kiedy Bóg mówi o wierze, to mówi tak, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Co może być podobnego do wiary? Co może, powiem tak inaczej, zastąpić wiarę? Że ty masz pewność wobec tego, czego się spodziewasz. Wiecie, to jest w ogóle taka fikcja. Gdyby to odnieść na nasze życie doczesne, na naszą realność, na nasz świat rzeczywisty, to jest marzenie o marzeniu. Czego się spodziewasz? Nie wiesz, czego się spodziewasz. Na przykład jutro spodziewamy się ładnej pogody, bo tak mówili, ale jeśli byłaby gorsza pogoda, przecież byśmy nic nie umarli z przerażenia albo nie. Bo przecież my się tego spodziewamy, ale czy będzie? To przecież to nikt za to nie postawi nawet jakiegoś szelonga. Bo co ja mam do tego? Jaki mam wpływ na to? Ale jest napisane, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc wiara czyni to, że Bóg ci mówi o czymś, czego się możesz spodziewać. Prawda? Bóg mówi nam o wieczności, Bóg mówi nam o chwale, o Królestwie Bożym, o domu w niebie. Mówi nam o tym, prawda? I tego się spodziewamy. Ani tego nie widzieliśmy, ani tam jeszcze nigdy nie byliśmy. Mało tego, nawet Słowo Boże mówi, że nawet na serce nasze nie przyszło. Na myśl ludzką nawet nie wstąpiło, co Bóg przygotował. Bóg nam mówi o tych rzeczach. I wiara sprawia, poprzez wiarę jesteśmy pewni tego. Kochani, jesteśmy pewni tego. Nie przypuszczamy, że to będzie naszym udziałem, ale jesteśmy pewni tego. Przez wiarę jesteśmy pewni tego, że mamy dom w niebie. Gdybyście zwierzyli budowę domu swojemu jakiemuś, jak to się nazywa, developer, tym, którzy budują domy pod klucz i oddają. Gdybyście nawet zapłacili, wiecie, ludzie płacą dzisiaj pieniądze, zawierzają budowę swojego domu, powiem, inwestycja życia całego, wszystkie pieniądze, całe życie ciułali i dali. No bo muźno, on buduje domy, no i on ma umowę z nami, że buduje. Bo wiecie, ile takich jest przypadków, słyszeliście na pewno, bo to słychać, nie? Te przychodzą, a tam nie ma domu. To jest szok. Nie ma domu, nie mogą wywalczyć tego domu. Albo jest dom, ale w połowie nie taki, o jakim mówili, myśleli, o jakim rozmawiali, co do którego się umawiali. Nawet w połowie tego nie ma. Ziemski dom, z cegły budowany. A tu jest mowa o domu niebieskim na przykład. W niebie, tam. I kiedy masz wiarę, to wiara sprawia, że ty masz pewność, że masz ten dom. Jak ktoś może powiedzieć, no ale to się okaże. Ale wiecie co? Nikt, kto wierzy, chociaż odrobinę, nie powie tak, że to się okaże, prawda? Czy ktoś z was, który wierzy, który poznał Jezusa Chrystusa i żyje z Jezusem Chrystusem, czy ktoś z nas może powiedzieć chociaż odrobinę, że ach, tak naprawdę nie wiem, czy tam ten dom będzie. Mieliście jakieś takie wątpliwości? Pan Jezus powiedział, że idzie przygotować na mieszkanie, jak przygotuje, to przyjdzie po nas, ale tam pójdziemy, się może okazać, że to wcale nie ma mieszkania. Pomyśleliście tak kiedyś? Nawet, wiecie, nawet ci, co mają minimum, wyobrażają sobie, co mają minimum wiary. Wiecie, wiara jest czymś takim pięknym, czymś takim dziwnym, to jest od Boga. I dlatego jest taka, kochani. Gdyby to człowiek rozdawał, wiecie, ile byłoby wątpliwości, wiecie, ile byłoby dowodów na to, dowodów, że wiara ich zawiodła. Wierzyli i okazało się to wszystko nieprawdą. Ale to jest od Boga wiara. Autentycznie od Boga wiara. Którą Bóg udziela każdemu, kto o nią prosi. Kto jej szuka. Kto jej pragnie. Od Boga. Bóg daje realnie, namacalnie. Bóg daje wiarę. I przez wiarę jesteś pewny tego, czego się spodziewasz. Przez wiarę wiesz, że to, co Bóg obiecał, stanie się tak i amen. I nie tylko dlatego wiesz, że Słowo Boże mówi, że prędzej niebo i ziemia przeminie niż moje słowa, a między innymi moje obietnice. Prędzej niebo i ziemia przeminie. Nie tylko dlatego. Po prostu mając wiarę, mamy pewność, że idziemy do nieba na przykład. Jeśli jesteśmy pojednani z Bogiem, jeśli żyjemy z Bogiem, to idziemy do nieba. Nie przeraża nas śmierć. I wiara sprawia, że nie przeraża nas śmierć. Przeraża mocarzy, a nie przeraża normalnych ludzi. Niedawno mieliśmy takiego brata, który w ogóle mało przychodzi na nabożeństwa, dlatego że nie mógł, bo był chory z powodu choroby swojej. I całe życie chorował. Był po kilkukrotnych zapaleniach opon mózgowych. I jego życie było naprawdę trudne. To była taka półwegetacja. I wiele ostatnich lat prawie nie przychodził do zboru. Bał się, bo co róż miał takie ataki, osłabienia, takie omdlenia. I wreszcie przyszedł czas, że jego stan zdrowia zaczął się pogarszać. Widzieliśmy, że to idzie już ku śmierci. Chyba, że Bóg go uzdrowi. I on wiedział, że idzie. I nie było w nim wcale przerażenia. Wcale nie było w nim za prosty człowiek. Żaden gigant, powiem. Żaden jakiś, nie wiem, co tam by nie osiągnął. Proste dziecko Boże. I kiedy czuł, że odchodzi, poprosił, żeby zawołać wszystkich z rodziny, żeby dzieci, żeby wnuki zawołać. I oni przyszli, żeby się z nim pożegnać. On chciał się z nimi pożegnać. I to powinno się płakać wtedy, nie? Dzieci powinny być przestraszone. A on wszystkim błogosławił, żegnał się, mówi, że idzie do Pana. I nic strachu, wiecie, przed śmiercią, przecież śmierć. Za dzień, może za dwa, już śmierć. 80 lat życia, tyle dni. A przychodzi dzień, gdzie śmierć zamknie wszystko. Tak, wielu ludzi to, no, większość przeraża. Ale ten człowiek, który miał wiarę, że idzie do Ojca, on mu wszystkich, o nich mówi, wy się o siebie troszcie, dzieciom, swoim wnukom, którzy jeszcze nie zbawieni, którzy jeszcze nie szukają Boga całym sercem, nawróć się do Boga, przyjmij Jezusa. Błogosławił ich na to życie i za parę dni odszedł do Pana. Wiara. Wiara jest czymś takim pięknym. I przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Kochani, to jest taka pigułce, wytłumaczenie, dlaczego wiarą mamy żyć. Bo przecież nie widzimy. Boga nie widzimy. Rzeczywistości niebieskiej nie widzimy. A wiara pozwala nam mieć przeświadczenie o tym, jakbyśmy tam naprawdę byli. Jakby to było nasze. Naprawdę. To może byśmy lepszą rzeczą, gdyby Bóg dał coś innego zamiast wiary. No, oczywiście, wiara niech będzie, ale gdyby Bóg czymś tam takim widzialnym, nie? Takim znakiem chociaż raz na miesiąc. A tak naprawdę Bóg nam dał najlepszą rzecz. Kochani, ja jestem pełen tak podziwu do tego, że Bóg to tak... Bóg jest naprawdę genialny. Dał nam wiarę. I teraz tak, mam wiarę. Ja nie muszę tej wiary wam pokazywać i wy nie musicie mi pokazywać swojej, jeżeli tam macie w tym sercu. Wystarczy, że ją macie, jeśli ją macie. Ja wierzę i wy wierzycie. Wierzycie w Jezusa Chrystusa, wierzycie w zbawienie, wierzycie w moc Jego ofiary, że umarł za was, że wasze grzechy oczyścił. Wierzycie, że idziecie do nieba i ja wierzę, że idę do nieba. Wierzymy w to, że mamy dom u Ojca. Wierzymy w to. Mówimy o tym, jakby to była nasza, abyśmy tam całe życie byli. Mało tego, jest taka jedna pieśń, taki jeden ulubiony zwrot. Wracamy w dom. Ojcowski dom. Dziś może dojdziemy jeszcze. Wiecie? Rozumiecie? Nawet wiara mówi, wracam. A kiedy tam byłeś? Że ty wracasz. Ale autor tej pieśni, i to jest piękna pieśń, mówi, wracam w dom. Tak. Wracam do domu. Tak, jakbyś już tam był. I wiara to czyni. Dlaczego też przez wiarę? Ja tak nie jestem, bo wszystkiego oczywiście się nie powie. Nie jest w stanie człowiek wszystkiego powiedzieć o jakiejkolwiek rzeczy w Słowie Bożym. Dlaczego pozostaje nam wiara? Dlaczego w ogóle mamy do dyspozycji wiarę? Żyjemy, kochani, wiarą, ponieważ Boga nikt nigdy nie widział i zobaczyć nie może. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, Słowo Boże mówi, w pierwszym rozdziale, w 18 wierszu tak, Boga nikt nigdy nie widział. Lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. O Jezusie, który kiedy był na ziemi, objawił Ojca, ale jest napisane, że Boga nikt nigdy nie widział. A więc nie mógł Bóg nam dać takiego elementu, który by nasze oczy zobaczyły. Nie mógł nam dać, że sprawiedliwy będzie żył z tego, że zobaczy raz na miesiąc coś. Oczyma swoimi. Może gdybyśmy mogli zobaczyć chociaż część, chociaż jakiś fragment Bożej szaty, no to mógłby Bóg coś uczynić. No nie wiem, przechodzi. Na nabożeństwie jest czas, kiedy Bóg przychodzi i widzimy skrawek Jego szaty. Ale to byśmy widzieli tylko skrawek Jego szaty. A przez wiarę, ja powiem tak, przez wiarę oglądamy Boga. Nikt nie skrawek Jego szaty. Przez wiarę oglądamy niebo. Przez wiarę widzimy rzeczy niewidzialne. Przez wiarę. To nie znaczy, że tymi oczami widzisz, ale wiara pozwala ci to widzieć. To wiara pozwala ci mówić, wracam do domu mojego Ojca. Idę do mojego domu. Idę do mojego Ojca. Wiecie, wiara umożliwia nam poznanie całego. Tyle, ile tylko Bóg dał. Nie tylko zobaczenie skrawka. Bo Bóg jest tak wielki, Boga nikt nigdy nie widział. Bóg jest tak wielki, że nie można Go w tym ciele zobaczyć, gdyż człowiek by umarł. Taki jeden fragment z drugiej Mojżeszowej. Piękny fragment o Mojżeszu, który taką miał bliskość z Bogiem, taką społeczność. To jest coś cudownego, wiecie. Jak Bóg pozwala człowiekowi naprawdę rozmawiać. On był takim przyjacielem Boga. I druga Mojżeszowa, 33 rozdział. Zechcicie to otworzyć, bo to jest coś pięknego, wiecie. To jest taka prośba człowieka. Myślę, że moglibyśmy mieć podobne prośby. Myślę, że moglibyśmy mieć podobne potrzeby. I daj Boże, żebyśmy mieli. W pewnym momencie swojego życia, swojej służby, Mojżesz mówi takie słowa. 33 rozdział i 17 wiersz i niżej. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. Mojżesz prosi, żeby Bóg szedł przed nimi, przed narodem. I skoro wyprowadziłeś nas, ja nie chcę iść sam. Idź przed nami. Powiedz mi, że pójdziesz przed nami. Prawie, że przysięgnij, że pójdziesz przed nami. Nie będzie dnia, nie będzie sytuacji, że ciebie zabraknie. Gdzie o wielką rzecz prosił. On znał, że swoją słabość i swoje możliwości. Wiedział, że co on może. I mówi, wyprowadziłeś ten naród i ja cię proszę. Ja tego chcę, inaczej nie pójdę. Idź przed nami. I Bóg mówi do niego, znalazłeś łaskę w oczach moich. Spełnię to, co mówiłeś. To, o co prosiłeś. Wielką rzecz, że każdego dnia będzie szedł. I wiecie, jest napisane, że kiedy naród izraelski szedł przez pustynię, nie znikał obłok, tak jest napisane, prawda? Nie znikał obłok dzień, ani słup ognia w nocy. Nie znikał. Zobaczcie. Rozmowa Mojżesza z Bogiem i prośba Mojżesza. Boże, obiecaj, że będziesz szedł. I Bóg mówi, lubię cię. Podobasz mi się. Miłujesz mnie. Spełnię to, co powiedziałeś. I zobaczcie, 40 lat chodzili i jest napisane nigdy i nigdy. Gdyby to człowiek miał pilnować, ja myślę, że tam by przynajmniej kilka razy zdarzyło się, że nie ma słupa w nocy. Albo obłoku nie ma w ciągu dnia. No nie, coś się stało, ktoś zaspał. Ktoś zapomniał, ktoś się zajął, ktoś się ożenił, ktoś poszedł na wesele w tym czasie. Ten odpowiedzialny. Nawet gdyby było 5 odpowiedzialnych. Przez 40 lat nieraz by się zdarzyło, że zabrakło obłoku, że zgasł ogień. Ale Bóg powiedział Mojżeszowi zupełnie. Jak Bóg powiedział, nie było ani jednego dnia, żeby Bożej obecności nie było nad obozem izraelskim. I teraz tak. I rzekł Mojżesz, taki krótki wiersz. Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. Piękne. Tak czuję, powiem, to serce Mojżesza. Tak blisko był Boga, tak rozmawiał, taką rzecz otrzymał od Pana. I to nie jest, to jest taka prośba, taka głęboka prośba. Ja myślę, że każdy z nas by tak chciał. I Mojżesz taki pokorą już był nauczony pokory. On już był po szkole pokory na pustyni 40 lat. To nie była hardość jego, a to było takie gorące pragnienie. I mówi, proszę, pokaż mi chwałę Twoją. A Pan mówi tak, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Na to powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Nie może mnie człowiek. I to jest do Starego Testamentu i to jest do Nowego Testamentu. Bo my jako ludzie niczym się nie różnimy. Nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu. Oblicza mojego oglądać nie można. Wczoraj to, żeśmy mówili, to jest jasne, drodzy, nie może człowiek oglądać Boga, bo Bóg jest tak święty. Tak święty. A my w naszym grzesznym ciele chociażby nie możemy oglądać Boga. Nie jest możliwe, absolutnie, absolutnie. Chociażby Bóg nie wiem jak chciał, po prostu umrzemy. Byśmy umarli, gdybyśmy oglądali Boga. Nawet Mojżesz, który był taki wierny i taki oddany Bogu i z którym Bóg rozmawiał jak z przyjacielem swoim. I któremu akurat przed chwilą obiecał taką wielką rzecz, że przez cały czas będzie towarzyszył i będzie szedł. Na tą prośbę mówi, nie mogę. Wiecie co? I dużo zrobił. Zobaczcie, ile Bóg zrobił. Jaki Bóg jest dziwny. Powiedział, ale postawię się w rozpadlinie i przejdzie moja, przejdę przed Tobą, ale zasłonię Twoje oblicze. Zasłonię Twoje oczy. Jak będę przechodził, jak będę z przodu, to zasłonię Twoje oczy, żebyś nie umarł. A jak Cię minę, to odsłonię Twoje oblicze. Zobaczysz z tyłu mnie. Zobacz, jaki Bóg jest dobry. Jaki Bóg jest naprawdę, jak miłuje człowieka. Kochani, my dzisiaj mamy takie dowody. Pan Bóg za nas Jezusa Chrystusa wydał na śmierć. Posłał Go z nieba. swojego umiłowanego Syna. Tak Bóg nas miłuje. Tak jest dobry. Czy jest taki naprawdę drogi naszemu sercu? Czy naprawdę Go tak kochamy ponad wszystko? Czy naprawdę chociaż w części kochamy Go tak, jak On jest wart tej miłości? I co Boże mówi, że my teraz z osłoniętym obliczem, patrząc z chwały w chwałę, bywamy przemienieni. Wiecie, my naprawdę możemy doznawać przez wiarę, w wierze, takich wielkich doznań. My naprawdę możemy podnosić nasze oczy do nieba. Kiedy się modlimy, kiedy uwielbiamy Boga, mamy prawo podnosić nasze oczy w górę i mówić: Panie, Bóg nas widzi, Bóg nas słyszy. I Bóg nas miłuje, i Bóg nas rozumie, i Bóg nas przyjmuje. Przez wiarę możemy patrzeć w Bożą twarz. Możemy stawać przed Nim i mówić: Ojcze nasz, Panie, prosimy Ciebie. O to. Panie, proszę Cię, Panie, błogosław mi. Panie, czy z prośbą, czy z uwielbieniem, czy z chwałą. Przez wiarę możemy, Bóg znalazł środek, że możemy z Nim mówić, że możemy Go widzieć, że możemy stawać przed Jego obliczem przez wiarę. Przez wiarę, której świat nie rozumie i człowiek nie rozumie. Tylko ten, kto tą wiarę posiadł, on ją rozumie. A więc dlatego sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, a nie z oglądania. A nie z oglądania. Dlaczego? Nam się wydaje, że oglądanie jest lepsze. Kochani, ale wiara jest lepsza. Absolutnie. Wiecie, teraz ostatnio jechałem z taką grupą naszych pastorów. Mieliśmy konferencję. I jeden z nich zaczął opowiadać o pewnym zborze, gdzie był taki okres czasu, nie tak dawno, że tam Bóg ich przekonał do tego, żeby się modlili o uzdrowienie swoich chorób, żeby Bóg ich po prostu popchnął do tego, żeby modlili. I mówiłem: wiesz co, ja nie wiem, ja to pierwszy raz słyszałem, a to tak niedaleko nas ten zbór, że ja w ogóle o tym nie słyszałem. A on mówił: przeżywaliśmy naprawdę niezwykłe rzeczy. Ludzie przychodzili ze zboru i byli uzdrawiani. Modliliśmy się bez żadnych tam, nie wiem czego, wiecie, no, jak to mówią, następna 50 i co, trzęsienie ziemi. Nie. Po prostu Bóg ich serca skłonił do tego, dał im taką wiarę, oni się modlili i się dziwili, co się dzieje. Mało tego, ludzie zewsząd, teraz sobie tak myśleli, że jak to ludzie, jak gdyby to się na ludzi przelało ze świata, to przecież nie, to zbór, który ma tam, nie wiem, 30 osób, będzie miał 300. I przychodzili ludzie. To też było kuracyjne miasto, przychodzili kuracjusze, przychodzili ludzie, którzy przyjeżdżali i kiedy słyszeli takie, bo oni mieli takie regularne, nie pamiętam, czy to było raz na dwa tygodnie, czy to raz na miesiąc, nie wiem, czy to każdą niedzielę, tego nie powiem. Ale mi było wiele przypadków, że ludzie wychodzili ze swoimi problemami, niewierzący ludzie, byli uzdrawiani. Przychodzili ludzie z miasta i byli uzdrawiani. Ale co, o czym mówię? Że nie z oglądania człowiek żyje, ale z wiary. No i wyobraźcie sobie, że nie wiem, czy nikt, czy prawie. Powiem prawie nikt, żeby nie skłamać. Ale może to dokładnie jest, że nikt z tych ludzi nie przyszedł do Boga. A mało tego. Był taki człowiek, na przykład jednego człowieka, jednego mężczyzny, który został uzdrowiony, nie musiał iść na operację, a była to poważna choroba grożąca jemu śmiercią. I gdzieś później wyjechał na jakiś okres miesiąca, czy półtora miesiąca, że go nie widzieli, stracili go z oczu z tego miasta. Kiedy wrócił do tego miasta, mówi: wyobraźcie sobie, że kiedy nas widział, to głowę tak i na drugi chodzi, wstydził się. Widzicie, jak to jest? Tak sobie myślimy, nie? Jakby tak się zaczęło dziać? Co by się człowiek z oglądania nie będzie żył? Widzicie, za mało. Okazuje się, że za mało nawet takie rzeczy otrzymać. Za mało. I dlatego jest napisane o tych 10 trędowatych, którzy zostali uzdrowieni w drodze. Słuchajcie, z choroby śmiertelnej, z choroby, która ich wygoniła od społeczeństwa, z choroby, która uczyniła tragicznym ich życie. Tragicznym ich życie. Wiecie, bardziej tragicznym niż życie dzisiaj alkoholików, nałogowych pijaków, którzy żyją pod mostami. Bo oni nie mają rodziny, nie mają już nic, oni wszystko stracili, wiecie? A ci, którzy tam byli trędowaci, oni pragnęli, oni rozumieli, oni mieli świadomość, oni mieli swoje dzieci, oni mieli swoje żony. Oni chcieli tam przyjść, chcieli się ich dotknąć, ale byli przeklęci. Mało tego, i widzieli swoją śmierć. I teraz idzie ich 10 i wszyscy zostają uzdrowieni. I wiedzą, dlaczego zostają uzdrowieni. Bo byli u Jezusa, bo Jego prosili, zlituj się nad nami. I On się zlitował. I wiecie, jeden tylko wraca, a 10 nie. A 9 nie. I myślę, że wśród tych 9 większość może taka, jak ten człowiek, który tam w tym mieście przeżył uzdrowienia, później się wstydził i przechodzi na drugą stronę. Bo nie jest oglądania człowiek żyje. Wiecie, bo kiedy Jezus chodził, przychodzili do Niego wszyscy i uzdrawiał wszelką chorobę, wszelką niemoc, demony wyganiał. Wszystkich, jest tak napisane, wszystkich. Wyobrażacie sobie? I nie z tego powodu poszli za Jezusem. I nie z tego powodu Go wybrali. Ci, którzy Go wybrali. Ci, którzy Go wybrali, z innego powodu Go wybrali. Ci, którzy poszli za Nim, z innego powodu poszli za Nim. Bo taka jest prawda, kochani. Bo taka jest prawda. I dlatego, kiedy ludzie przychodzą do Jezusa i mówią, jeśli jesteś Synem Bożym, ukaż nam znak z nieba. Uwierzymy Ci. A Pan mówi nie. Nie dlatego, że po prostu sprzeciwił im się, a nie zrobię wam, co chcecie. Nie, Pan Jezus wiedział, że to nie zmieni ich życia. Że to nie jest środek do poznania Boga. Nawet gdyby znak. Kochani, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. A wiara umożliwia nam to, czego nie będzie umożliwiać nam największy cud nawet, największy znak. List do Efezjan, 6 rozdział. Dlaczego jeszcze może z jednym z powodów jest to, że żyjemy wiarą, a nie innymi rzeczami. Szósty rozdział, Efezjan, 12 wiersz. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ważny wiersz. Ja myślę, że go trzeba w ogóle czytać i uświadomić sobie, bracia i siostry. Jeszcze może mamy nieuświadomione. Że my tak odżyjemy, wiecie? My tak odżyjemy jako chrześcijanie. Jak pasuje, to idziemy na nabożeństwo, jak nie pasuje, to nie idziemy na nabożeństwo. Jak mamy chęć, to się modlimy, a jak nie mamy chęci, to się mało modlimy. Jak coś nas tam przygniecie, to my czytamy Słowo Boże, ale tak naprawdę regularnie to ja już się znam. Wiecie, my nie mamy świadomości tego, co się dzieje i w jakim świecie żyjemy. Słowo Boże mówi, że bój toczymy z władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Toczysz bój czy nie? Może powiesz, że ja się jeszcze w ten bój nie wdałem. Nie mam spokój. Ja wolę tak, wiecie, jak to niektórzy ludzie tak... Niedobrze jest, dobre jest w świecie, dobre jest w życiu naszym osobistym nie wdawać się w bójki, nie? Dzieci uczymy, nie wdawajcie się w bójki. Jak gdzieś ktoś się bije, gdzieś tam w szkole, to wy idźcie na bok, nie? Tak mówimy, prawda? Nie nakłaniamy ich do tego, prawda? I dobrze jest, kiedy w naszym życiu, ja na przykład całe życie przebyłem i już nie pamiętam, chyba się nigdy nie biłem w życiu. Może mówili o mnie tchórz, nie wiem. No ja się cieszę z tego, że się nie biłem nigdy w życiu, nie potrzebowałem. I to jest dobre. I chciałbym, żeby tak życzyłbym tak swoim dzieciom i wszystkim. Żeby nigdy, prawda? I może teraz mówisz, no jako chrześcijanin, gdyż bój to czym? Ja jeszcze się nie wdałem w ten bój z mocami ciemności. Wdałeś się, czy nie wdałeś? Kochani, jest ten bój dla Ciebie, czy go nie ma? Drodzy, jest ten bój. Jak się stałeś, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to bój się zaczął. Jeśli się narodziłeś naprawdę z ducha i z prawdy, jeśli narodziłeś się na nowo do Królestwa Bożego, to bój się zaczął. I rozpoczął go nie Ty i nie Bóg, rozpoczął go diabeł. walczy z każdym. Nikogo nie oszczędzi. Z każdym, kto należy do Jezusa Chrystusa, walczy. Z samym Jezusem walczył, jak przyszedł. Powinien się go bać, nie prawda? I daleko uciekać od niego. Nie, przychodzi i walczy. I z tobą walczy. My mamy bój przeciwko władzom, zwierzchnościom, władcom tego świata ciemności. Drodzy, ja powiem tak, i tutaj w tym boju nasza ludzka siła, nasza ludzka mądrość nie znaczy absolutnie nic. Jesteśmy zerem. Z naszą siłą i z naszą mocą. Kochani, przeciwko tym władcom ciemności my jesteśmy niczym. Wiecie, kiedy był historia Izraela, piękna księga sędziów, prawda? I tam z tych sędziów Samson, nie? Dla wszystkich młodzieńców wijacie marzenie. Nie? Ach, Bóg dał Samsona. Kiedy trzeba było walczyć z Filistynami, kiedy trzeba było walczyć tam z innymi tam, z Midjańczykami, Bóg dawał Samsona. I to był człowiek, który złapał bramę, wyrwał z zawiasami i zaniósł, który wziął jakąś kość pod i tysiące zabijał. Był to Samson. Silny. Miało to pewien sens nawet, no. Miało to sens. Stworzysz takiego Samsona. Dasz mu siłę. Dasz mu moc. Że nie mogli go związać. Bo to chodziło o Filistynów. Na przykład. Ale tutaj chodzi o mocy ciemności, o władców. Co tam Samson? Co tam twoja siła? Co tam moja mądrość? Przeciwko władcom tego świata. Przeciwko złym duchom mieszkającym w okręgach niebieskich. Co tam moja siła? Co tam moja moc? Kim ja jestem dla nich? Prawda? Nic. Ale kiedy mamy wiarę, to możemy walczyć. I zwyciężać, chwała Bogu. I zwyciężać, kochani. I my mamy walkę, a nie wiem, czy mamy zwycięstwo. Walka jest i to nie musisz ty wypowiadać wojny. Już jest wypowiedziana ta wojna. I ty jesteś w tej walce. Bez tego, czy chcesz, czy nie chcesz. Jesteś w tej walce. A to, czy zwyciężasz, to już od ciebie zależy. Bo to, żeby ona się zaczęła, czy nie, to nie od ciebie zależy. Ale to, żeby zwyciężać, to od ciebie zależy. I my możemy zwyciężać. Kochani, ponieważ mamy wiarę od Boga, dlatego wiara jest cennym darem Bożej łaski. Wiary nie znajduje się, powiem, na śmietniku świata. Mało tego, a nawet w skarbcach tego świata się nie znajdzie. W najcenniejszych skarbcach świata człowiek nie znajdzie nawet odrobiny wiary. Wiara przychodzi z góry, od Boga, ze słuchania Słowa Bożego. Wiara jest darem Bożej łaski. I dlatego jest cenna. Wiecie, tym bardziej, że wiara nie jest udziałem wszystkich ludzi. Znacie ten wiersz? A bowiem nie do wszystkich należy wiara. Czy w innym tłumaczeniu wiara nie jest udziałem wszystkich ludzi. Nie. Naprawdę. Kochani, to jest coś cennego. Z tego powodu, powiem, wiara jest cenna. Z tego powodu trzeba jej szukać. Z tego powodu trzeba o nią dbać. Trzeba o nią dbać. Jak tu nie słuchać Słowa Bożego, skoro ona jest ze słuchania Słowa Bożego? Jak tutaj nie być pełnym Słowa Bożego? Bo to nie może tylko, nie tylko może o słuchaniu, bo można tutaj siedzieć, słuchać i nie mieć nic z wiary. Ale ma być jeszcze to poznanie, o którym mówił brat tutaj przede mną, które od Ducha Świętego pochodzi. Trzeba naprawdę przyjść takim sercem pragnącym, sercem takim, powiem, cichym, uległym, pokornym, takim naprawdę proszącym Boga, aby Bóg wzbudził wiarę, aby ta wiara naprawdę miała miejsce w naszym życiu. Trzeba ją pielęgnować. Kochani, jeśli nie będziemy pielęgnować naszej wiary, troszczyć się o nią, to zniknie. Do wiary trzeba dodawać. Już nie będę czytał, bo to było za długo. Ale list Piotra mówi, co trzeba dodawać do wiary. Czym trzeba ją uzupełniać? Trzeba ją uzupełniać. Nie, dobrze by było uzupełnić. Jak nie masz co robić, to uzupełnij sobie wiarę. Poznaniem, cnotą i I czym tam jeszcze? Jak nie masz co robić, to sobie uzupełnij. Niektórzy nie mają co robić. Bogumił nie ma co robić, on uzupełnia, tak? To jest pastorem. Ale ja mam co robić, nie? Ja nie mam czasu otworzyć Słowa Bożego. Tyle mam. No i ja nie będę uzupełniał. Musi mi starczyć tak. Nie, nie, nie. Jeśli nie będziemy jej pielęgnować, jeśli nie będziemy o nią dbać, to zniknie. I później będzie: Panie, ratuj, bo giniemy. Na pewno będzie. Panie, ratuj, bo giniemy. Dlaczego jeszcze sprawiedliwy z wiary? I czy to wystarczy, że wiarę nam Bóg dał? I nic dodatkowego, nic, co by nasze oczy chciały i co by nasze serce może chciały. I myślelibyśmy, że byłoby to trochę lepsze, gdyby ta wiara była tam jeszcze coś miała, jakiś dodatek. Wiecie, wiara jest potęgą. Wiara ma niezwykłą moc. Ma niezwykłą moc. Wiecie, taką ma moc, że przez wiarę zwyciężamy świat. Pierwszy list Jana. Piękny wiersz. I czwarty wiersz. Piąty rozdział. Pierwszy list Jana. Piąty rozdział. I czwarty wiersz. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Chwała Bogu. Wiecie, to jest tak napisane i daj Boże, żeby to było dla każdego z nas. To jest tak napisane. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Nie moja wiara zwycięża Twój świat i Twoje problemy. Twoja wiara. To nasza wiara. Nasza wiara zwycięża świat. Przez wiarę słaby człowiek, bo jesteśmy słabymi, prawda? Każdy z nas jest słaby i o słabości swojej to byśmy mogli mówić i pisać tomy, prawda? O naszej słabości. Gdyby Pan Bóg kazał, gdyby to było cnotą pisać o słabości swojej, to ja nie wiem, nobli by zabrakło dla nas, prawda? Ja bym napisał piękną książkę, taką grubą. O swoich słabościach. Gdyby Bóg powiedział, wiecie, jest coś cennego, napisz o swoich słabościach, to ja bym napisał taką książkę. A Bogumił by może taką napisał, ale też by napisał. Miałby co pisać o swoich słabościach. Każdy z nas, Dawid też by na pewno pisał o swoich słabościach. Wielką książkę. I każdy z was. Bo my jesteśmy słabymi. Drodzy, ale zobaczcie, że słaby człowiek, naprawdę taki jak my, słaby. Kim my jesteśmy? Nawet wobec, nie tylko wobec Boga, bo to w ogóle. Wobec Boga. Ale nawet tych mocy ciemności. Kim my jesteśmy? Co byśmy mogli? Ale ten słaby człowiek, jeśli ma wiarę od Boga w sercu, on zwycięża świat. I on zwycięża te moce. Toczy z nimi bój i zwycięża. Chwała Bogu. Bóg dał nam wiarę. Przez wiarę człowiek dokonuje niezwykłych rzeczy. I szatana zwycięża, i grzech zwycięża. Tak, wszystko, co jest do zwyciężenia, przez wiarę zostanie zwyciężone. Wystarczy, powiem tak, odrobina wiary. Wystarczy odrobina wiary. Pan Jezus powiedział kiedyś tak, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy. A gdzieś tam w innym miejscu pisze tak, że to ziarno gorczycy najmniejsze z wszystkich ziaren. Ale kiedy do ziemi rzucone wyrasta z niego krzew i tam ptaki niebieskie gniazda sobie wiją. Najmniejsze z wszystkich ziaren. I Pan Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę, jeśli masz zaledwie zaczątek wiary, malutki jak ziarno gorczyczne, to już jesteś wielki i możesz wielkich rzeczy dokonywać. Tam pisze tak, Pan Jezus mi dalej tak, jakbyś miał taką wiarę, jak ziarno gorczyczne, to powiesz do tego drzewa, wyrwij się z korzeniami i rzuć się w morze i się stanie. Wyobrażacie sobie? Powiesz tej górze, tej, co za nami jest, przenieś się. Słuchajcie, Jezus tak mówił i tak pokazywał. gdybyś miał wiarę jako ziarno gorczyczne, to tej górze byś rzekł, podnieś się i przenieś się na inne miejsce i się przeniesie. O, niewiarygodne, o, nie wierzę. Gdybyś miał zaczątek wiary, jeśli masz zaczątek wiary, kochani, dlatego kiedy modlimy się o swoje potrzeby, kiedy modlimy się o swoje choroby, kiedy przychodzimy do Boga ze swoimi problemami nieraz i mówimy, to jest taki wielki problem, a ja nie mam wiary. Źle mówimy. Ile chcesz tej wiary mieć? Ile chcesz tej wiary mieć? Ja powiem tak. Nie, jeśli ktoś mówi, że ma mało wiary i dlatego Bóg go nie wysłuchuje, dlatego Bóg milczy, to on nie chce mieć, wiecie, wielkiej wiary. On chce mieć całkowicie niewiarę. On chce, żeby przez jego całkowitą niewiarę stało się to, co się ma stać. A to się ma stać jednak z wiary, na podstawie wiary. Wiecie, do wiary człowiek nie może dołożyć z siebie nic. A ten, który mówi, że ma mało wiary, on chciałby tą wiarę, on by chciał czuć tu, w tych mięśniach by chciał czuć wiarę. Wiecie, w swojej mowie by chciał czuć wiarę. W swoich członkach by chciał czuć wiarę. A wiara jest od Boga. Wiara jest w sercu. I wystarczy mieć mało wiary. Bardzo mało wiary. A Bóg ci dał zdrowienie. Byś miał tą wiarę Boga, Jezusa Chrystusa. A Bóg ci da uzdrowienie. Ale to musi. Ale tak, wiecie, kiedy człowiek ma taką wiarę, wszystkie otoczki, cała otoczka mojego ja, mojej siły, moich zdolności, wszystko odpada. Wszystko odpada. Nie ma nic. I wtedy mówisz, zostajesz ty i Bóg. I tak ma być. I to jest ta mała wiara. I wystarczy jej jakoś ziarna otocznego. Ja dziękuję Panu Bogu, że On mnie powiedział, tam Pan Jezus wtedy, wiecie co, żeby przenieść tą górę, to musicie mieć 100 ton wiary. Minimum. A żeby to drzewo, to 50 ton wiary. A żeby twoją chorobę zwyciężyć, to ty musisz mieć, nie wiem, 2 kontenery wiary. Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne. I tam, kiedy toną na tym morzu i wołają, Jezus mówi, dlaczego nie macie wiary? Ale oni mogli powiedzieć, Panie Jezu, o czym, co ty mówisz? No, morze rozszalałe, morze i my? Tak mało jeszcze wiemy, my się jeszcze uczymy. Rozszalałe morze i my? A ja rozumiem, czemu nie macie wiary? Bo gdyby mieli tyle wiary, jak ziarno kultyczne, wiary w Pana, to wiara czyni cuda. I sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Zobaczcie, i Bóg nam dał wiarę, żebyśmy przez wiarę żyli. Ona jest niezwykła. Ta wiara, gdy masz tą wiarę, to możesz zacząć zmaganie z ciemnością, z mocami ciemności. Zmaganie, które wygrasz. Możesz z tą rzeczywistością duchową, która jest, naprawdę ona jest. Gdy jej nie masz, to nie znaczysz nic. Dlatego sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wierzcie, ja wierzę Bogu, że to jest najlepsza rzecz, którą Bóg mógł dać ludowi swoją wiarę. Gdyby była lepsza, gdyby była prostsza, Bóg by dał ją. Nie dał wiary po to, żeby utrudnić nam życia. Nie. W zasadzie uczynił nasze życie łatwe. Tak, Bóg nas zbawił i wybrał najlepszą dla nas drogę. Kochani, wybrał taką drogę, że aż niewiarygodną. Wielu ludzi nie może uwierzyć w to, że Bóg wybrał taką drogę. Że żeby człowiek zamieszkał w niebie, żeby człowiek zdobył Królestwo Niebios, żeby człowiek odzyskał zbawienie, że nie trzeba nic. To człowiek nie może wierzyć. Jak to nic? Posłał Jezusa, Jezus umarł za nas. Chociaż Go opuściliśmy, apostołowie, to my Go opuściliśmy, nie apostołowie. To my uciekliśmy. To my nie trwaliśmy w modlitwie też. Oni też, ale my też. I wszystko dokonał dla nas. Dla naszego zbawienia. I przyniósł nam zbawienie. I powiedział, przyjmij zbawienie. Masz zbawienie. Przyjmij się nam. Jeśli jesteś tutaj, może nie masz zbawienia, wiesz, że ci Jezus dzisiaj przynosi zbawienie. Całe zbawienie. Wszystko, co jest potrzebne, żebyś uwierzył, żebyś przyniósł zbawienie z rąk Jezusa Chrystusa. Ludziom nie chce wierzyć. A on gdyby Bóg zażądał jakiejś ceny. I dlatego ci, którzy mówią, że trzeba pokutować w taki sposób, że iść tam. odbyć pielgrzymkę tam, zapłacić to lub to. Wiecie, tacy, takim wierzą. No bo coś trzeba. No bo kto daje za darmo? A On zbawienie daje za darmo. Żywot wieczny daje za darmo. Chwała Bogu. Bo tak miłuje człowieka. Chwała Bogu. I bracia i siostry, my, którzy mamy za darmo żywot wieczny, głośno o tym. Mówmy to głośno. Wysławiajmy naszego Pana. Mamy za darmo zbawienie, żywot wieczny. Bóg w Jezusie Chrystusie wszystko nam darował. I darował też tą wiarę, cenną wiarę. Budujmy tą wiarę. Przychodźmy do Pana naszego, aby Go prosić, żeby wzmocnił naszą wiarę, aby przez Ducha Świętego utwierdzał tą wiarę, przez Słowo swoje, ale żyjmy tym Słowem. My mamy być wypełnieni Bożym Słowem, bo z tego jest mocna wiara. Mocna wiara to nie znaczy, wiecie, taka wiara jak ten namiot. Mocna wiara to jak to ziarno, ale które się nie ugnie. Kiedy przyjdzie choroba, wystarczy ci tyle wiary, ale nie, żeby się nie ugięło, wiecie, żeby nie znikło nagle. Bo można mieć taką pseudo-wiarę, taki, wiecie, balon nadmuchany wiary. I przyjdzie mała igiełka, pach, nie ma nic. I mówisz, że masz mocną wiarę, prawda? Nie takiej wiary ci trzeba. Trzeba takiej maleńkiej wiary. Kochani, ale kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy przyjdzie próba, to niech ta wiara twoja maleńka dalej zostanie taka. Niech nie zniknie, niech nie opróżni, niech nie uleci. Niech będzie to wiara, bo Bóg gwarantuje. Bóg gwarantuje, Bóg stoi za tym. Bóg daje wiarę. Bóg daje swoje obietnice. Jeśli wierzysz małą wiarą, otrzymasz to. To jest właśnie wielka wiara. To jest właśnie wielka wiara. To jest ta prawdziwa wiara. Ona dokonuje cudów w naszym życiu i niech dokonuje cudów. Możesz przyjść do Jezusa, możesz przyjść do swojego Boga. Możesz nawet powiedzieć tak jak ten człowiek jeden, który przyszedł do Pana. Pan Jezus wszystkim mówił, wiara twoja, czy wierzysz? A kiedy go zapytał się, czy wierzysz? On powiedział, wierzę, ale proszę cię, ratuj moje niewolnictwo. Taka to była wiara. Taka jaką ma 90% może nas tutaj dzisiaj. Ale Jezus uratował jego wiarę. Wiecie? On może uratować twoją wiarę, kiedy jest słaba. Kiedy tak wierzysz jak tamten człowiek, to powiesz, Panie, ja wierzę, ale Ty uratuj moją wiarę i wierzę, że Jezus uratuje twoją wiarę. Chwała Jemu. Na wieki niech będzie. Kochani, mamy wiarę. Ona nie do wszystkich należy, ale ja dziękuję Bogu, że wielu wśród nas jest i do was należy wiara. Do nas już należy wiara. Niech będzie Bóg uwielbiony za to. I módlmy się do Pana naszego. Dziękujmy Mu za wiarę. Że dał nam coś tak niezwykłego, coś tak pięknego, prawdziwie z nieba. I niech ta wiara będzie zawsze w sercu. Niech mieszka, niech nas prowadzi, niech tej wierze zwyciężamy. Niech ta wiara wzrasta, kochani, bo wiara może wzrastać i powinna wzrastać. Powinna wzrastać, być większa i większa, żebyś nie tylko w swoim problemie mógł, ale mógł innemu pomóc. Mógł przez wiarę modlitwy, modlitwę wiary, przynieść kogoś na przykład, czego liczę Boże. Ten, który ma mało wiary. Ten, którego wiara się chwieje, abyś przez swoją mocną wiarę, wzmocnioną wiarę, mógł przynieść go przed oblicze Boga, mógł podeprzeć go, mógł dać mu rękę. Wiecie, to jest cudowne, żyć wiarą. I chwała Bogu, że dzisiaj musimy jeszcze żyć wiarą. Wiecie, i będziemy żyć wiarą, aż przyjdzie czas, że wiara ustanie. Przyjdzie taki czas, że wiara ustanie, miłość będzie trwać. Przyjdzie czas, bo już nie trzeba będzie wierzyć, już będziemy widzieć. Że będziemy tam, w tym naszym domu. Jeszcze powiem z tym, jeszcze jednym świadectwem takim zakończę, kiedy, bo wszyscy na pewno słyszeliście, bo to cały kraj słyszał, o tym wypadku lotniczym, który się zdarzył tam niedaleko nas, w Mirosławcu, gdzie zginęło 20 najlepszych lotników. I ja mam taki kontakt bliski z bratem Darkiem Wójciukiem, który jest byłym pilotem, jest pastorem w Wałczu. I to byli wszyscy jego przyjaciele. On niedawno odszedł na emeryturę, a latał razem z nimi. I mówi, i wielu im świadczył o Jezusie. Jeszcze jako pilot, gdy był, bo się tam nawrócił, jako pilot. Wielu im Biblię dawał i mówił im o Jezusie. Ale wiecie, jak to ludzie przyjmują, prawda? Ach, są ważne rzeczy przecież jeszcze w życiu. Może kiedyś, może jakoś. Nie było odzewu. I kiedy dowiedział się, kiedy pierwsza wiadomość jakoś dotarła do niego o tym wypadku, on zaczął dzwonić do tych ludzi. dzwonił do tego generała, który zginął, który w naszym mieście mieszkał i jest pochowany. Bo to był jego, oni byli takimi dwoma takimi, powiem, pierwszymi pilotami w tym Smarsku, w Świdinie. Dzwoni na komórkę, komórka milczy. Dzwoni do następnego, milczy. Dzwoni następnego, komórka milczy. Jest sygnał, ale nikt nie odbiera. Dzwoni do któregoś z rzędu, odzywa się i on taki aż... Tak jakby zaśmiał i myślał, że ktoś inny podniósł tą komórkę tam gdzieś zrzuconą i to ty? Tak, to ja. I ten mówi do niego i to jestem ja, płaczem. I on jest na tym miejscu katastrofy i mówi, zachorowałem i dlatego nie poleciałem, poleciał inny za mnie. I on takie coś powiedział ciekawego, takiego bardzo, bardzo właściwego. No i wiesz co, najgorsze z tego, takie najbardziej smutne jest to, że oni wszyscy, którzy zginęli, oni już nie muszą wierzyć w to, co jeszcze my musimy wierzyć. Oni już nie muszą wierzyć w to, do czego ich zachęcałem, żeby wierzyli. Oni już wszystko wiedzą. Tak, oni już nie muszą wierzyć. Oni już wszystko wiedzą. Oni już wszystko znają. Oni już wiedzą, gdzie jest ich kres, jaka jest ich rzeczywistość. Oni wiedzą już, że jest Bóg. Oni wiedzą już, że jest wieczność. Tutaj można myśleć, wierzyć albo nie wierzyć. Można myśleć, że to dla kogoś tam. Ale to jest taka prawda. Nawet najbardziej niewierzący tutaj, który będzie się wyśmiewał, ignorował i szydził z wiary, z Boga, z wieczności. Wiecie, kiedy umrze, on już wszystko wie. On wie, że to była prawda. On wie, że stracił swoje życie i stracił swoją wieczność. My tu jeszcze będziemy wierzyć. I wierzmy. Nasza wiara jest tak cudowna, że my możemy oglądać w niej Boga. Przez wiarę możemy oglądać Boga. Przez wiarę możemy przebywać w duchowej rzeczywistości. Tak, przez wiarę. Bóg nam dał wiarę, która pozwala nam przenieść się w duchową rzeczywistość, w niebo. I niech Bóg sprawi to jak najwięcej, jak najczęściej, żebyśmy przeżywali taką radość, obecność Bożą, taką błogość przez wiarę. To jest cenne, kochani. Bóg nam dał to, co najlepsze, najbliżej. Gdybyśmy mieli przez oglądanie przybliżać się do Boga, to może byśmy zobaczyli tylko to, co zobaczył Mojżesz. Skrawek szaty. Kiedy przeszedł. Ale my dzisiaj, kiedy przychodzimy w rzeczywistość Bożą, przez wiarę możemy chwałę Bożą przeżywać. Możemy podnosić nasze oczy i oglądać chwałę. Możemy przeżywać taką radość, która przenika całe nasze serce. Bóg dał nam najlepszą rzecz. Wiarę. Chwała Bogu za to. Amen. Postańmy do modlitwy. Podziękujmy Bogu za wiarę. Podziękujmy Mu za to, że ją znaleźliśmy. A też prośmy, aby ta wiara nigdy nie ustała. Aby ta wiara prowadziła nas w zwycięskim boju, w zwycięskim życiu do końca naszych dni, aż ujrzymy Pana, aż ustanie wiara, aż już nie będzie potrzebna, ale niech ona teraz funkcjonuje w naszym życiu. Módlmy się.